O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Te słowa otwierają 55 rozdział Księgi Izajasza. Przypominają nam wołanie Jezusa zapisane w Ewangelii Jana. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Na ostatniej karcie Biblii, w końcowych wersach Księgi Apokalipsy czytamy: a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. W Piśmie Świętym często spotykamy się z symbolem żywej wody. Woda ta to symbol Bożego Słowa, a także obraz Ducha Świętego. Bóg zapewnia, że każdy, kto szczerze pragnie, zostanie nakarmiony Słowem Boga, wypełniony Duchem Bożym. Pamiętamy, że wcześniej w proroctwach Izajasza, w rozdziale 53, czytaliśmy o Mesjaszu, o cierpiącym słudze, który wziął na siebie nasze winy. Dzięki jego dziełu teraz może być nam zaoferowane zbawienie. Poprzednio, w rozdziale 54, czytaliśmy o ratunku dla Izraela, o przebudzeniu i zbawieniu ludu Starego Przymierza. A teraz, w rozdziale 55, znajdujemy obietnicę, iż zbawienie stanie się udziałem wszystkich narodów. Obietnica Boża rozszerzona jest na wszystkich, którzy szczerze pragną Bożego ratunku, Jego ocalenia, którzy szukają Pana, wzywają Go i z Nim chcą związać swoje życie. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Jest to wołanie płynące z głębi Bożego serca. Skierowane jest do wszystkich, niezależnie od narodowości, wieku, płci, do każdego mężczyzny i kobiety, każdego dziecka i starca, po prostu do każdego człowieka. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie. To jest Boże wołanie przekazane nam przez proroka. Podkreślmy, jest to wołanie skierowane do każdego, każdego, który pragnie. Jeśli powiesz Bogu: nie jestem spragniony, nie potrzebuję niczego więcej, jestem zadowolony z tego, co przynosi mi życie, wtedy Boże zaproszenie zostanie przez ciebie odrzucone. Ale jeśli jesteś spragniony czegoś więcej niż tylko egzystencja, jeśli nie wystarcza ci to, co można naczerpać z dziurawych cystern tego świata, powinieneś zwrócić się do Boga, a wtedy On zaspokoi twoje duchowe pragnienia. Na tablicach reklamujących napoje chłodzące często widzi się odszklonioną butelkę zanurzoną w kawałkach lodu. Czasem na takiej tablicy zapisane jest tylko jedno krótkie pytanie: czy jesteś spragniony? Reklama taka nie robi na nas wrażenia, jeśli jest deszczowo albo gdy mamy pod dostatkiem wody we własnym domu czy w samochodzie. Ale gdybyśmy znaleźli się na pustyni i po kilku dniach wędrówki w upale bez kropli wody natknęlibyśmy się na tablicę reklamującą chłodny napój, nasza reakcja byłaby zupełnie inna. Pytanie więc brzmi: czy jestem zadowolony ze swojego życia, czy też jestem zagubiony, zmęczony, wędrując po pustyni tego świata? Jeśli pragniesz zaspokojenia najgłębszych duchowych pragnień, zwróć się do Boga. On zaprasza, wzywa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, zmęczeni, spracowani, obciążeni. Na rozstaju dróg tego świata Bóg postawił znak z napisem: o wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Jakże to niezwykłe słowa. Przecież nawet za najbardziej pospolitą butelkę z wodą mineralną musimy zapłacić. A Bóg obiecuje za darmo wodę, wino i mleko. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe, dlatego że Bóg zapłacił cenę za wszystko. Bóg sprawił, że możemy być zbawieni za darmo. Znak, na który musimy spojrzeć, to krzyż Jezusa Chrystusa. Bóg wzywa: przyjdźcie do wód, choć nie macie pieniędzy. Jako grzesznicy jesteśmy życiowymi bankrutami, ale Bóg w Jezusie Chrystusie zaprasza: chodźcie, dam wam wody, wina, mleka, chleba. Duchowe pragnienie, duchowy głód może zaspokoić tylko żywy Bóg, nasz Stwórca i nasz Zbawiciel. Woda, wino i mleko to trzy rodzaje napojów, które pojawiają się w wołaniu proroczym, symbolizując ważne treści. Po pierwsze, woda. Jest to w sensie duchowym woda życia, ta, o której Jezus mówił Samarytance: kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. O tej wodzie mówił Jezus, gdy w dniu świątecznym powstał w świątyni jerozolimskiej i zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jest to woda Bożego Słowa. Jest to woda Ducha Świętego, autora Pisma, nauczyciela i odnowiciela. Gdy Jezus zapowiadał swoje odejście, zapewniał uczniów: prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch Boży, Pocieszyciel, Obrońca, Odnowiciel jest w stanie zaspokoić wszelkie najgłębsze potrzeby wierzącego człowieka. Po drugie, wino. Wino symbolizuje w Biblii najczęściej radość. W Księdze Przysłów czytamy: daj wino skazańcom, ludziom zgorzkniałym na duchu. W Kanie Galilejskiej Jezus dokonał cudu zamiany wody w wino, by nowożeńcy i goście radowali się, by byli szczęśliwi na weselu. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł narodów pisze: wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Bóg pragnie, byśmy byli radosnymi, szczęśliwymi Jego dziećmi. Radość może gościć w sercu człowieka, gdy uświadamia sobie, jak cudownie jest mieć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, jak dobrze jest iść z Nim przez życie na co dzień. Apostoł Jan napisał w swym pierwszym liście: widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. W jednej z pieśni znajdują się słowa: w mym sercu mieszka Król, a Jego flagą radość jest. Tak, gdy Jezus przemienia nasze serce, gdy w Nim zamieszkuje, możemy być radosnymi, szczęśliwymi. Trzecim symbolem, obok wody i wina, jest mleko. Mleko to podstawowy pokarm gwarantujący wzrost niemowlęcia i małego dziecka. Podobnie jest w przypadku narodzin duchowych. Apostoł Piotr napisał w swym pierwszym liście: jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Człowiek odrodzony musi karmić się mlekiem Bożego Słowa. Jest to jedyny pełnowartościowy pokarm gwarantujący duchowy wzrost, rozwój w życiu wiary. Wszyscy rodzice znają widok niemowlęcia, małego bobasa, machającego rączkami i nogami, głośno krzyczącego na widok mamy z butelką mleka w ręce. Dlaczego dziecko tak się zachowuje? Bo jest głodne i chce zaspokoić swój głód. Podobnie każdy nowonarodzony człowiek powinien pragnąć duchowego pokarmu, mleka Bożego Słowa. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, powinieneś odczuwać pragnienie studiowania, rozważania Pisma Świętego. Coś jest nie w porządku, jeśli nie odczuwasz pragnienia karmienia się Bożym Słowem. Oczywiście w duchowym rozwoju ważne są też inne czynniki: modlitwa, udział w nabożeństwach. ale czymś podstawowym, fundamentalnym jest regularna lektura Biblii, czerpanie z Bożej Księgi Jego prawdy, karmienie się Jego słowem. Prorok Izajasz woła: spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wodę, wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Słuchajcie mnie, zwraca się do nas Bóg poprzez proroka. Słuchajcie, a jeść będziecie przysmaki. Boże Słowo zawiera prawdziwe, duchowe przysmaki, skarby. Mamy korzystać z tego bogactwa pełną garścią, a raczej pełną duszą. Boży prorok stawia pytanie: czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Człowiek usiłuje odnaleźć szczęście, szuka zaspokojenia w dobrach materialnych. Jest gotów pracować wiele lat, by móc kupić sobie wszystko, czego pragnie. A w końcu doznaje zawodu, niespełnienia, pustki. Jeden z amerykańskich milionerów, umierając, wypowiedział wstrząsające słowa: myślę, że jestem najbardziej pożałowania godnym diabłem na tej ziemi. Szczęścia nie można kupić za pieniądze. Pieniądze nie są w stanie zapewnić nam miłości, przyjaźni, wewnętrznej równowagi, pokoju, spełnienia. Dlaczego by więc nie skorzystać z zaproszenia do stołu zastawionego pokarmami przynoszącymi spełnienie, szczęście, bezpieczeństwo, pokój, w dodatku danymi nam za darmo, z łaski? Bóg zaprasza: czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Przyjdźcie, wszyscy spragnieni, nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Naszą duszę nakarmić może jedynie Bóg. I jedynie On, nasz Stwórca i Zbawiciel, może sprawić, że będziemy szczęśliwi. Pan Jezus podkreślał: cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Co da człowiek w zamian za duszę swoją? Bóg i tylko On może ocalić naszą duszę, może zaspokoić wszelkie nasze duchowe pragnienia, potrzeby. Wzywa nas wszystkich: nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodne łaski dla Dawida. Bóg okazał łaskę Dawidowi, mimo że nie był on człowiekiem bezgrzesznym. Popełnił bardzo poważne błędy, ale Bóg okazał mu swoją łaskę, oczyścił go z grzechu, przygarnął na nowo i błogosławił. Podobnie może być w naszym życiu. Pamiętam opowieść jednego z misjonarzy, który zasłynął w swej miejscowości jako człowiek naśmiewający się z Boga i popełniający jawnie wiele grzechów. Pewnego dnia przyszedł jednak do kościoła i w tym dniu kaznodzieja opowiadał o upadku Dawida, o jego cudzołóstwie z Batszebą, o uśmierceniu jej męża, Uriasza. Po zakończeniu nabożeństwa człowiek ten podszedł do kaznodziei i zapytał: jak to możliwe, że Bóg przebaczył Dawidowi takie grzechy i nadal mu błogosławił? Kaznodzieja odpowiedział: Bóg okazał łaskę Dawidowi, żebyśmy wiedzieli, że każdy człowiek, każdy grzesznik, taki jak ja i ty, może być zbawiony. Skoro Bóg przebaczył Dawidowi i oczyścił go, może to uczynić także w stosunku do mnie i do ciebie. Bóg przypomina poprzez proroka o przymierzu zawartym z Dawidem. Z jego rodu miał przyjść na świat Mesjasz, Zbawiciel. I stało się zgodnie z zapowiedziami proroków. W Betlejem narodził się Jezus, Syn Człowieczy, Syn Boży. Bóg zapewnia: oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Bożym świadkiem dla narodów został ustanowiony lud wybrany Izrael, ale teraz także lud nowego przymierza, lud, który zaufał wielkiemu synowi Dawidowemu, Chrystusowi, jest świadkiem Bożej mocy, miłości i łaski. Izajasz przekazuje dalsze słowa Pana. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy Cię nie znają, przybiegną do Ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraelowego, bo On Cię przyozdobi. Bożym świadkiem dla narodów został ustanowiony Jego lud. Zawezwiesz naród, którego nie znasz, zapowiada prorok. W tamtym czasie, na 700 lat przed Chrystusem, Izajasz nie znał takich słów jak Polska czy polski naród, a jednak i my jesteśmy objęci tym proroctwem Izajasza, męża Bożego, wielkiego Bożego proroka. W dalszych słowach Izajasza znajdujemy wspaniałe słowa zapewniające nas o bliskości i wielkości Boga. Prorok woła: szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Dzisiaj podkreślamy, że to przede wszystkim Bóg szuka człowieka. Jest to cudowną, zbawienną prawdą. Ale prawdą jest także to, że człowiek ma odpowiadać na Boże wezwanie, ma odwzajemniać Jego miłość, ma szukać Boga, bo On jest blisko i pozwala się znaleźć każdemu, kto Go szuka. Czas Jego łaski trwa. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Człowiek bezbożny, grzesznik, ma porzucić swoją dotychczasową drogę i ma się nawrócić do Boga, a wtedy Pan zmiłuje się nad nim, bo jest hojny w przebaczaniu. Te słowa są tak jasne i tak zachęcające, że nikt nie może się tłumaczyć, iż nie rozumie Bożego wezwania. Poselstwo Biblii jest zrozumiałe dla każdego, nawet najprostszego człowieka. To nie bariery intelektualne, ale moralne powodują, że człowiek nie przyjmuje Bożego Słowa. Ludzie nie chcą porzucić swoich bezbożnych dróg, bo wydaje się im, że bez Boga lepiej sobie ułożą życie, że będzie ono bez Boga ciekawsze, przyjemniejsze, szczęśliwsze. Jakże wielka to pomyłka. Doświadczyli tej prawdy już Adam i Ewa. Doświadczają jej bardzo boleśnie ludzie współcześni. Pozorna wolność prowadzi do zniewolenia. Zniewolenia grzechem. Zniewolenia własnym egoizmem. Boży prorok wzywa: niechaj bezbożny porzuci swą drogę. Niech się nawróci do Pana. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Drogi Boże są inne niż drogi ludzkie. Bożą drogą jest droga zbawienia. Apostoł Paweł, pisząc do Galacjan, podkreślał: oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, bowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Tak, dobra nowina o zbawieniu nie jest pomysłem człowieka. Jest to Boża droga ratunku, Boży plan ocalenia człowieka. Gdyby zbawienie zależało od nas, ludzi, wszyscy bylibyśmy zgubieni. Ale Bóg przygotował dla nas ratunek. Posłał nam Jezusa Chrystusa, swego jedynego Syna. W końcowej części 55 rozdziału Księgi Izajasza czytamy: zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Nie ludzkie wysiłki, nie ludzka mądrość, ale Boże działanie i mądrość Boża, objawiona nam w Biblii, to jest Boża droga zbawienia, jedyna droga ratunku dla grzesznika. Słowo Boże ma moc odnawiającą, odradzającą. Bóg objawia nam samego siebie, swoją moc, swoją miłość, dobroć, łaskawość. Gdyby nie to, bylibyśmy zgubieni. To On przychodzi do nas w swoim Słowie. To On się nam objawia, staje się jednym z nas. Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Słowo Boże podobne jest do deszczu, deszczu błogosławieństw. Jeśli serce człowieka otwiera się na ziarno Bożego Słowa, dzieje się w wymiarze duchowym coś podobnego jak w świecie przyrody. Podlane deszczem błogosławieństw ziarno Bożego Słowa kiełkuje i wzrasta w człowieczej duszy i wydaje obfite plony. O tak, z weselem wyjdziecie i w pokoju was przyprowadzą. Góry i pagórki przed wami podniosą radosne okrzyki, a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie. Zamiast cierni wyrosną cyprysy, zamiast pokrzyw wyrosną mirty, i będzie to Panu na chwałę, jako znak wieczysty, niezniszczalny. Plon posiewu Bożego Słowa będzie widoczny w pełni w czasie nadejścia Mesjasza, w czasie tysiącletniego królestwa. Ziemia, uwolniona od przekleństwa grzechu, wyda owoc sprawiedliwości. Ludzkie serca, posłuszne Bogu, będą się radować prawdziwą wolnością. Mesjasz Izraela, Jezus Chrystus, odkupi i odnowi całe stworzenie.